Witam Państwa, kłaniam się, Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz mam przed sobą bardzo pod górkę. To będzie tekst, który jest dla mnie, 68-latka, bardzo trudny do przełknięcia. To będzie tekst o Polakach. Proszę sobie wyobrazić, że gdzieś w otchłaniach internetu znalazłem styl.pl i w nim artykuł pani Izabeli Grylowskiej pod tytułem W przeklętym raju. I tylko ten tytuł spowodował, że się tym zainteresowałem, no i wpadłem jak śliwka w kompot. Albowiem tekst traktuje o Polakach, którzy zostali, o setkach tysięcy, o ponad milionie Polaków, którzy zostali wywiezieni przez ruskie bydło w głąb Rosji i tam zniszczeni, zwymordowani. Tylko dlatego, że byli Polakami. Zapytacie się Państwo, co to ma wspólnego z Chinami? Odpowiem w bardzo prosty sposób. I chciałbym, żeby to wreszcie dotarło do wielu z Państwa. A mianowicie, a Polaków mordowali łajdacy, głównie żydowscy, głównie rosyjscy, przede wszystkim rosyjscy i żydowscy. Wtedy, wówczas, w 40-tych latach, kiedy trwała wojna, z terenów Polski wywieziono ponad milion ludzi. Jak powiedziałem, zrobili to Rosjanie. Rosjanie, nie żadni Sowieci, Rosjanie. Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Myślę, że nie po raz ostatni. Natomiast w Chinach? W Chinach Chiny są domeną Chińczyków. I czy Chińczyk jest komunistą, czy nacjonalistą, czy kimkolwiek innym, on jest Chińczykiem. To nie jest tak, że w Chinach było chociaż pół Rosjanina. Pół Rusa. Tam nie było żadnego Rusa. W Chinach byli tylko Chińczycy. I to chińscy komuniści ewentualnie mordowali innych Chińczyków w imię swoich racji. Problem polega tylko na tym, znaczy problem. A rzecz w tym, że nie po raz pierwszy Chińczycy mordowali Chińczyków. I skala morderstw wcale nie jest wiele mniejsza niż w XII wieku, w XIII wieku za Czyngis Chana. A później jego rodzinę, która ustanowiła w końcu w Chinach dynastię Yuan. Słowem, jest kolosalna różnica, ponieważ nam zmordowało bydło rosyjskie i bydło niemieckie. Natomiast Chińczycy mordowali się jakby w swoim własnym sosie. I tutaj bardzo proszę pamiętać o tym. Pozwolę sobie zacytować Państwu ten tekst, albowiem uważam, że jest ważny. Ja tego typu tekstów czytałem i słyszałem, co najważniejsze, w swoim życiu sporo, ale Państwo być może nie. Cytuję. Wywieźli nas z miejscowości Zestawie do punktu Równe, a później do Wołogdy. A w 41 jeszcze dalej. Omsk, Jekaterynowka. Gdy wyjeżdżaliśmy, miałam pół roku. Na wygnaniu spędziłam 6 lat i 8 miesięcy. Opowiada siostra Benedykta. Siostra klasztorna, tak. Siostra Benedykta mieszka w klasztorze benedyktynek staniątkach. Sprany gips, gryps, przepraszam, pod tytuł. Siostra Benedykta z klasztoru w Staniątkach urodziła się w Zastawiu, na Wołyniu, jako Wanda Nogaj. Mieszkało tam około 10 rodzin ukraińskich, pozostali to polscy usadnicy. Żołnierze, którzy walczyli u boku Piłsudskiego w 20 roku, otrzymali tę ziemię w uznaniu zasług. Jej rodzice pochodzili z południowo-wschodniej Polski, okolic Ćmielowa. Na przyznanym kawałku ziemi zbudowali duży dom, a jedno z pomieszczeń przeznaczyli na stanicę z świetlicą wojskową. Z przekazów rodzinnych siostra Benedykta wie, że w domu była broń, odbywały się szkolenia wojskowe. Proszę pamiętać o tym, że to była malutka dziewczynka lub niemowlę w tamtych czasach, natomiast to, co ona mówi, co ona przekazuje, to są przekazy rodzinne. 17 września 1939 roku, czyli w momencie inwazji rosyjskiej na Polskę, ale to już nie jest tutaj powiedziane, NKWD zaczęło się interesować miejscowością. Ojciec Wandy próbował wyjechać do rodzinnego Wyszmontowa, ale granica była już zamknięta. NKWDziści wypytywali mamę, gdzie jest ojciec, gdzie jest broń, ale broń wojsko wywiozło w nocy. To nas w pewnym sensie uratowało. Nie rozstrzelano nas, opowiada siostra Benedykta. Podejrzewa, że dom był pod obserwacją, bo gdy tylko ojciec wrócił, natychmiast został aresztowany i wywieziony do więzienia w Dubunowie. Miałem 2,5 miesiąca. Ojciec podszedł do kołyski, ponoć podszedł do kołyski, wziął mnie na ręce i całował, bo wiedział, że już nie wróci, i tak się stało. Po kilku dniach mama poszła pieszą do Dubunowa dowiedzieć się coś z ojcem i zanieść mu świeżą bieliznę. Nie pozwolili im się zobaczyć, wymieniono jedynie bieliznę. Po powrocie do domu zaczęła od razu prać. Pospieszyła się. W mankiecie koszuli zaszyty był gryps, ale nic się już nie dało odczytać. Wszystko się sprało. Postanowiła następnym razem być ostrożniejsza, ale następnego razu już nie było. Podczas kolejnej wizyty dowiedziała się, że część więźniów rozstrzelano, inni zostali wywiezieni. Nigdy nie poznała losów męża. Pod tytuł Wywózka. Marianna nigdy nie poczuła, kiedy dziecko wysunęło się z poduszki i wypadło w śnieg. Marianna, czyli jej matka chyba. Jakiś Rosjanin czytał Grażdanka, wypatriali rybionka. Ale ona tylko się wystraszyła. Wiele kobiet gwałcono. Kiedy podjechał bliżej, zaczęła krzyczeć miło głosy, ale on przywiózł znalezione dziecko. Był życzliwy. Przywiózł nas do stacji. Byłem cała sina, nie dawałem znaku życia. Kobiety mówiły, nic z niej nie będzie. Ale nacierali mnie śniegiem i jakoś doszłam do siebie. Kilka godzin później Mariannę i jej dzieci obudziło łomotanie do drzwi. A była noc z 9 na 10 lutego 1940 roku. Przeszukanie, poszukiwania, rozkaz zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Matka płakała. Miała 6 dzieci. Ja 6 miesięcy. Siostra 4 lata. Bliźniaki Mietek i Władek po 16 lat. Kazik 8 lat. A Józek 8 lat, Kazik 12. Męża zabrano. Jeden z NKWD-istów powiedział, że ojciec już będzie czekał na nas w punkcie zbiorczym. To nie była prawda. Inny uczciwszy doradził, żebyśmy zabili kury, które się przydadzą, bo czeka nas daleka droga. Ale później nam je zabrali i wyrzucili. Zabraliśmy tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Mnie wyjęli z kołyski jako ostatnią, opowiadała siostra Benedykta. Marianna założyła małej Wandzie pieluchę, zawinęła ją w poduszkę i pled. Ruszyła pieszo, niosąc dziecko. W drodze maleńka Wanda po raz pierwszy otarła się od śmierci. Tej nocy 140 tysięcy osób, głównie Polaków, ale również Ukraińców i Białorusinów, brnęło przez śnieg i marzło. Na stacjach kolejowych było minus 40 stopni. Przypominam, minus 40 stopni. Była to pierwsza z serii 4 deportacji, w czasie której wywieziono w głąb Rosji miliona Polaków. Miliona, słyszycie? Głąby? Miliona! O tamtym dniu siostra Benedykta rozmawiała z siostrą dopiero w 80 latach. Wcześniej się bały. W pociągu. Mój brat naliczył 55 bydlęcych wagonów z małymi, zakratowanymi okienkami. Do każdego wpuszczano mniej więcej po 50 osób. otwór wywiercony w podłodze, osłonięty kotarą, służył za toaletę dla wszystkich. Na małym piecyku można było coś gotować. Przez szpary wpadał śnieg. Niektórzy popełniali morderstwa, bo nie wytrzymywali. Chyba samobójstwa. Słabsi umierali. Raz na dzień otwierano wagon. Dostawaliśmy wrzątek i zupę z kapusty lub ryb, czasami drewno do palenia. Wyczytywano nazwiska. Zmarłych po prostu wyrzucano z wagonu. W lasach już czekały wilki. I pociąg jechał dalej. Nie było żadnych pochówków. Mam nadzieję, że dokładnie to właśnie przydarzy się tym wszystkim antypolskim śmieciom, jakiejkolwiek proweniencji. Mam nadzieję, że im się to przydarzy. Pod tytuł: Zmarłemu nie dawaj ubrania. Rodzina Nogajów najpierw trafiła do spiec... Jaka rodzina? Kobieta z dziećmi. Trafiła do spiec posiołka Motyli w okolicach Wołogny. Rygor tego typu obozu był mniejszy niż w łagrach, a ciężkie warunki spowodowały dużą śmiertelność. Baraki były w opłakanym stanie, pleniło się robactwo. Bracia bliźniacy musieli iść do pracy przy wyrębie lasu. 13-letni Kazik też. Jedynie mały Józef został zapisany do szkoły. Dobrze się uczył, śpiewał rosyjskie piosenki. Rosjanom bardzo się podobał. Jeden kolejarz chciał go kupić od mamy. Nie zgodziła się. Dla jednego z siostry, z braci siostry Benedykty, był to ostatni przystanek tułaczki. Tego dnia Władek wrócił z pracy przy wyrębie lasu. Było 40 stopni mrozu. Nie chciał jeść, poprosił tylko mamę, żeby mogła zdjąć mu spodnie. Razem z kalesonami zeszła skóra z nóg. Sąsiadki Rosjanki doradziły mamie, żeby wsadziła go w śnieg. Wył jak zwierzę. Mama poprosiła przewodniczącego o konie i 3 dni wiozła Władka do przychodni. Nabawił się zapalenia płuc i zmarł. Miał zaledwie 17 lat. Pisał wiersze, bardzo dobrze się uczył. Opowiadała siostra Benedykta. Brat Mietek zdobył z kołchozu kilka desek, zbił trumnę. Na mrozie trudno było wykopać grób, mama płakała. Sąsiadka powiedziała, żeby nie dawać zmarłemu ubrania, bo i tak ukradną, ale mama się nie zgodziła. Na drugi dzień poszła pomodlić się nad gromem, ale już był rozkopany. Trup leżał nago, dodaje. Ubrania, nawet te zniszczone, zdjęte z trupa, były cenną walutą. Siostra Benedykta rozumie, dlaczego grób brata został zbezczeszczony. Jako ubranie można było wymienić na ziemniaki, mleko, żeby przeżyć następny dzień. Bo my nie wiedzieliśmy, czy przeżyjemy do jutra. Panował głód. Drzewa pękały od mrozu. Jeśli ktoś był chory i nie miał temperatury powyżej 39 stopni, to musiał pracować. Nie szli do pracy, jeśli w baku zamarzła benzyna. W głąb Syberii pod tytuł. W 1941 roku po wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej rodzinę wywieziono w głąb Syberii. Daleka droga. Omsk, Tomsk, Jekaterynówka, w której spędzili kolejne 4 lata życia. Mama i bracia pracowali w kołchozie. Mną opiekowała się siostra. Panował straszny głód, bo nie mieliśmy już nic na zamianę. Kiedy Polacy widzieli na polu niezebraną kubkę zboża, chodzili wyłuskać ziarno, ale za to groziło więzieniu. Przewodniczący potrafił na naszych oczach spalić takie zboże, mówiąc, że nie można okradać Związku Sowieckiego. Byliśmy tam po prostu po to, żeby zginąć. A jednak głód był silniejszy niż wszystkie zakazy i w nocy chłopcy chodzili po kryjomu na pola szukać zamarzniętych ziemniaków. Mama ubijała je później tłuczkiem i wkładała do pieca, a my ustawialiśmy się w kolejce, powiedziała siostra Benedykta. Drugi z braci bliźniaków, Mietek, trafił później do więzienia za kradzież wiadra ziemniaków. Już nigdy z niego nie wrócił. Zbieraliśmy szczafle, biodę. Mama robiła z tego zalewajkę. Brat Józek wchodził na drzewo, zrzucał jajka z gniazd, a my nastawialiśmy sukienki. Gotowaliśmy je, choć często były już zalęgnione. Gdy mama chorowała, żuliśmy korę z drzew, by oszukać żołądek. Kiedy miałam może 4 lata, nazbieraliśmy w lesie malin. Było w nich mnóstwo robaków, przyczyłam się ich jeść. Mama dała mi wtedy klapsa, którego pamiętam do tej pory, jeszcze jednego. Kiedy miałem 5 lat, dostaliśmy ze szkoły maleńkie bułeczki na święto rewolucji październikowej. Później codziennie dopytywałem, kiedy będzie rewolucja październikowa, że mama dała mi w tyłek. Miała silny charakter, była zdeterminowana, czasami surowa, ale dzięki temu udało się przetrwać. Mówi siostra Benedykta. Ciepłe mleko, pod tytuł Ciepłe mleko. Przychodził do nas Rosjanin, stolarz. Dobrze mu się powodziło, miał krowę, ale jego 6 dzieci zmarło przy porodzie. Chciał, żeby mama mnie sprzedała, bo jestem najmłodsza i nie znam korzeni. Mama odmawiała. Aż raz przyszedł na Wigilię. Nie mieliśmy nic do jedzenia. On przyniósł 100 rubli, wiadro ziemniaków i bańkę mleka i mnie zabrał. Mama opowiadała, że to była najpiękniejsza Wigilia. Ukryła ziemniaki w mundurkach, pokroiła w cienkie plasterki i dzieliła się z rodzeństwem. Życzyli sobie powrotu do kraju odnalezienia ojca i reszty rodziny. Śpiewali kolędy. W nocy mama nie mogła zmrużyć oka. Rano wzięła 100 rubli, pozostałe ziemniaki poszła oddać. Stolarz nie chciał się zgodzić, ale mama się uparła, postawiła na swoje. Od tego czasu stolarz często. Stolarz często dawał mi mleko. Kiedyś zawołał mnie i siostrę i posadził na pryczy w przedsionku. Przy oknie w glinianym naczyniu stało kwaśne mleko. Kiedy wyszedł do kuchni, siostra zaczęła je pić. Zauważyła, że pływa w nim ogromna łuka, ale tak się spieszyła, że wypiła razem z muchą. Rosjanin zauważył, co ona robi, ale nic nie powiedział. Przyniósł mi ciepłe mleko. Jakie było dobre. Dopiero później pomyślałem, że powinno było się podzielić z siostrą. Kiedy siostra Benedykta opowiada o smaku bułeczek i mleka. Przepraszam. Na jej twarzy gości błogi uśmiech. Wiele z wydarzeń tamtego czasu zna z relacji rodziny. Ale z Jekaterynowki ma już własne wspomnienia. Nie dotyczą wielkiej historii, ani nawet spraw spec-posiłka. To problemy i radości małej 5-letniej dziewczynki. Głodnej, często pozbawionej opieki, nie znającej życia poza zsyłką. Dzieci w obozie. Dorośli i kilkunastoletnie dzieci pracowali. A młodsze chodziły do szkoły. Maluchy, takie jak Wanda, były zdane tylko na siebie. W zimie czekałam, aż siostra wróci ze szkoły, bo nie miałam własnej kufajki i walonek. I wtedy mój kolega Wania z sąsiedniej lepianki woził mnie na sankach. Chłopcy kopali w śniegu studnie, głębokie na 2 metry i robili tunele. Wania chciał pokazać mi taką studnię i niechcący mnie do niej wepchnął. Wystraszył się, bo wiedział, że sama nie wyjdę. On nie był w stanie mi pomóc. Miał 6 lat, a ja 5. Do niczego się nie przyznał, nawet kiedy zaczęli mnie szukać, bo bał się, że dostanie lanie. Kiedy w końcu mnie odnaleziono, nie dawałem znaku życia. Godzinę nacierali mnie śniegiem, zanim odzyskałem przytomność. Nowy rok dzieci kolędowały. W tym dniu każde polskie dziecko mogło liczyć na podarki. Ziemniaki, garść prażonego zboża, a nawet kawałek słoniny. Sieju wieju, posiewieju z nowym godą, pozdrawiaju, są skotom, żywotom. Siostra Benedykta do dziś pamięta słowa piosenki. Powrót z przeklętego raju. Przewodniczący podkofiwał się w bagnie. Przynosił nam słonecznik i prażone zboża. Myśmy się cieszyli, bo nie znaliśmy jego zamiaru. Zaproponowałby z nim, żyła ona oddała. A nas oddała do domu dziecka. Nie zgodziła się. Dawał jej później najcięższe prace do kucza. Był zdziwiony, że mama dowiedziała się o zakończeniu wojny. Myślał, że Polacy zostaną i nadal będą tam pracować. Mama wyrobiła dokumenty i nosiła je na piersi, by nikt jej nie ukradł. To się często zdarzało. Wyjeżdżamy 10 czerwca 1946 roku. Stolarz, który kiedyś mnie kupił, przyszedł się pożegnać. I przywiózł mi dużą butelkę mleka. żegnał się i płakał, mówiąc: wy wracacie do waszej ojczyzny, a my musimy zostać w tym przeklętym raju. Siostra od dowcipów. To ostatni tytuł, podtytuł. Po przekroczeniu granicy w Białej Podlaski otwarto wagony. Ludzie, wychodźcie. Jest wolność, powiedział kolejarz. Zaoszczędzone na czarną godzinę konserwy mieliśmy na chleb. Przepraszam. Dzieliliśmy się z rodzinami, które nic nie miały. Jedliśmy i płakaliśmy. Pierwszy raz czułem smak polskiego chleba. Wspomina siostra Benedykta. Wyglądaliśmy jak cienie. Pytano nas, czy jedziemy z Oświęcimia. Kolejarz mówił: dajcie tym ludziom jeść. Niektórzy dawali, inni nie. Lata powojenne okazały się bardzo trudne. Później historia nie szczędziła rodziny Nogajów. W pierwszym dniu stanu wojennego wśród braty Benedykty został pobity, kiedy wracał z pracy po godzinie policyjnej. Wkrótce zmarł w szpitalu. Wanda zdobyła wykształcenie, więc pracowała w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiaru jako księgowa. Otoczona szerokim kręgiem przyjaciół, modnie ubrana, wesoła nad dzisiaj w zakonnym habicie z tymi kawałami jak z rękawa, nie mogła jedno znaleźć, odnaleźć wewnętrznego spokoju. Ciągle dręczyło mnie sumienie, że powinnam podziękować Bogu za przeżycie, opowiada. Decyzja o wstąpieniu do klasztoru poprzedzona była długimi wahaniami. Ostatecznie Wanda Nogaj została siostrą Benedyktą i zamieszkała w stanie teckim klasztorem. Chciałaby być zwykłą zakonnicą, taką jak siostra Faustyna, ale nie udało się. Była wybierana przeroższą mistrzynię, zawsze odmawia. Teraz już czwarty rok jestem przeroższą. Dodaje z uśmiechem. Tak, proszę Państwa. Się składa, tak się składa, że ja takich opowieści słyszałem wiele. Opowieści czytałem. Gdzie my jesteśmy jako Polacy? W jakim miejscu? W jakiej zapadlinie? Jakżeśmy się ześwinili jako naród, jeśli nie potrafimy pomóc tym, którzy rodakom, nawet już czasami wynarodowionym z Kazachstanu i z innych części tego gównianego kraju łukłagów, a mamy pieniądze na arabskich emigrantów, mamy pieniądze na pedałów, pedalstwo, mamy pieniądze na wiele rzeczy, jako państwo oczywiście. Natomiast nie mamy pieniędzy na to, żeby ci ludzie, którzy jakimś tylko odsetku przeżyli, wrócili do kraju. Czy sądzicie Państwo, że my jesteśmy naprawdę jeszcze jednym polskim narodem? Bo ja twierdzę, że nie. Po prostu nie. Dziękuję. Kłaniam się do usłyszenia.